To jest taka rodzina starszych ludzi, którzy... To jest ich fotografia, proszę bardzo.
Promieniowanie. Reportaż Jacka Kosiaka.
Którzy tam mieszkają, wrócili do swojego rodzinnego domu i pomimo jakby formalnego zakazu mieszkania w strefie, to jednak tam żyją i formalność formalnością, a życie życiem. To jest na przykład ta fotografia, która była na plakacie. To są te takie podzewiałe łóżeczka na porodówce w centrum medycznym w tej opuszczonej Prypeci. Zdaje się, że w latach 90. dosłownie w tym samym pomieszczeniu z aparatem stał Robert Polidori i robił dokumentację w kolorze akurat, patrząc na zdjęcia Polidoriego i patrząc na to, co mnie się udało tam doświadczyć, to stwierdziłem, że no jednak trochę więcej tej farby odpadło od ściany przez te lata i bardziej to wszystko zostało tam przeżarte przez rdze. No generalnie na pewno tutaj jest taka fotografia, to dość dziwnie wygląda, tych takich pojazdów. Zobacz, to w ogóle wygląda jak jakiś taki archeologiczny obiekt. To są pojazdy, które były używane podczas akcji ratunkowej, kiedy starano się oczyszczać ten rejon. To jest jakiś chyba ZIŁ, czy jakaś inna taka sowiecka ciężarówka. Widzisz, ona leży w środku lasu, prawie że na sztorc, rufą wbite w ziemię. Te pojazdy były bardzo blisko tego miejsca, nie wiem, zero, tak, gdzie ta radiacja była najsilniejsza i faktycznie do dziś, jak się poruszaliśmy po tej strefie, to w tym miejscu akurat licznik Geigera, który jest obowiązkowy podczas wizyty w tej strefie, no pikał jakby częściej i bardziej aktywnie, mimo 30 lat, które minęły od katastrofy. Jakoś tak po południu jednego z tych dni, w którym byliśmy tam w tej zamkniętej strefie, wszedłem na ten najwyższy blok w Prypeci i stałem na dachu. To jest taki kilkunastopiętrowy wieżowiec, coś jak na naszych winogradach czy ratajach. I widać ten taki naprawdę zielony, gęsty, taki dywan zieleni, która zarasta to. No jakby taka konkluzja była taka, że jeśli na ludzkość faktycznie już pogłupieje doszczętnie i nie wiem, obrzucimy się jakimiś nuklearnymi ładunkami i się unicestwimy, to naprawdę bardzo szybko ta przyroda się tam odrodzi, bo to świetnie widać w tym Czarnobylu po prostu. Tam pomimo nieco podwyższonego w stosunku do średniej promieniowania, to przyroda to tam się odradza w sposób no, nieprawdopodobny i to jest takie pozytywne doświadczenie w tym miejscu. Takie rzeczy to się w życiu raz, dwa razy odbija i jak ci idzie, że tak powiem, i trafiasz w dzień swój, to robisz tych kopii więcej, więc jak na wystawie wisi jedna, to powiedzmy kolejne jakieś tam dwa, trzy są zdjęcia w moim no, archiwum, w związku z tym proszę bardzo. I pojechałem do tego Czarnobyla z 10 rolkami filmu, 36 klatek na każdym tradycyjnie, jak było przez całe dziesięciolecia. Zrobiłem tam 330 ujęć. Takim Nikonem F5, jest to no aparat jak aparat, no. Ja mam taką zasadę pracy, że sprzęt ma być dobry, ale nie ma być go za dużo. Wziąłem jeden aparat, wziąłem do tego trzy obiektywy. Większość zdjęć zrobiłem o takim zestawem. Mobilność według mnie i możliwość docierania do różnych, nazwijmy to zakamarków w takim miejscu, bardziej wpływa pozytywnie na jakość twoich zdjęć niż klasa obiektywu czy aparatu, którym dysponujesz. No jak się decydujemy na takie, powiedzmy już, no, może powiedzieć przestarzałe dzisiaj technologie jak analogowe, no to aparat po prostu ma działać i tyle. Ja lubię tą technologię analogową z innego względu. Ograniczenie w ilości zrobienia zdjęć wpływa pozytywnie na jakość tych zdjęć, które robię, kropka. Bo pewnie mógłbym wziąć cyfrówkę z kartą, na której byłoby, nie wiem, parę tysięcy strzałów i być może te zdjęcia wyglądałyby tak samo, ale gdzieś tam w podświadomości, jak no, jestem daleko i mam 330 naświetleń tylko, tak? Mam 10 rolek filmu, to wpływa pozytywnie na jakość finału. A że lubię siedzieć w ciemni, wydaje mi się, że umie to robić. Te pozostałe kwestie traktuję już w kategoriach subiektywnej zabawy, o tak bym powiedział, bo racjonalnie rzecz ujmując, aparatem cyfrowym zrobiłbym dokładnie to samo i ten materiał by miał dokładnie tą samą wartość. Tak? Pamiętam dokładnie ten dzień, jak kazano siedzieć w domu, a to był naprawdę słoneczny, ciepły dzień i przed blokiem swoim na Suchaninie w Gdańsku grałem w piłkę z kolegami. Tego samego dnia piliśmy słynny płyn Lugola, takie nieprawdopodobnie gorzkie i niesmaczna substancja, która rzekomo miała nas tam zabezpieczyć przed skutkami ujemnymi promieniowania. No, z perspektywy tych 30 paru lat się okazało, że ten Czarnobyl był takim gwoździem do trumny Związku Sowieckiego, co też jest raczej miłym wspomnieniem, prawda? No i to było w roku 2015 dokładnie. Zadzwonił do mnie kolega z chodzieży. Jest taka opcja, możemy się dostać na teren strefy w Czarnobylu legalnie. Będziemy mieli lokalnego przewodnika, czy dwóch nawet. Oboje są byłymi pracownikami elektrowni atomowej w Czarnobylu. Żadnej ściemy, żadnych tam dziwnych akcji, wjeżdżania gdzieś tam, czy ścigania z ukraińską milicją. Normalnie na legalu jedziemy, zwiedzamy. Ci przewodnicy nam pokażą i Prypeć, i okolice elektrowni. Miejsce kojarzące się z naszą młodością. 86 rok. Dzień dobra, wchodzę w to. I następnego dnia rano wsiedliśmy w 3 Toyota Land Cruiser, bo nas tam było 7-8, i ruszyliśmy w kierunku takiej małej wioski, Orane się nazywała, która była naszą bazą tuż zaraz za strefą. To był, pamiętam, też okres początku konfliktu z Rosją o Donbas i tam te wschodnie rubieże Ukrainy z Krymem. No była taka dość nerwowa atmosfera. No wiadomo, że jak widziałem milicję ukraińską z AK-47, to nie wyciągałem aparatu. Nawet sugerowano mi, żebym nie wyciągał profesjonalnego aparatu, bo zawsze mogą paść w takie sytuacje pytania, na których, rozumiesz, nie ma dobrych odpowiedzi. Co innego, jak się przywozi turystów, którzy jakimś tam telefonami czy mopkami robią foty. Co innego, jak widać, że ktoś jednak trochę inaczej się porusza, zachowuje i fotografuje. Także w ogóle całe miejsce faktycznie wygląda dość ponuro. Postsowieckie, zardzewiałe, siermiężne. Trochę takie wijące grozą. Natomiast muszę powiedzieć niewątpliwie jedną rzecz, że wszelkie mity o jakichś tam mutantach czy jakieś takie rzeczy to są oczywiście głupoty straszne. Natomiast no nie ma to absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością i mam takie wrażenie, że ten Czarnobyl jest taki, nie wiem, opuszczony, że tak nagle ci ludzie opuścili, że tam przyjechały te z całego Związku Sowieckiego ściągnięte te autobusy, ci ludzie wzięli tylko rzeczy dosłownie osobiste i wsiedli i wyjechali i to wszystko zostało, no tak to nie wygląda. O, na przykład tutaj jest zdjęcie z sali szkolnej, no przecież uczniowie opuszczając w popłochu nawet klasę, no nie zostawiliby sali w takim stanie. No wszystko to jest niestety mocno przeszabrowane, takie zdemolowane, takie strasznie zagracone. Te domy, które są, czy mieszkania w tych blokach, są pootwierane. Myśmy, pamiętam, wchodzili na piechotę, bo tam prądu nie ma oczywiście, więc trzeba było wbiec na te tam, na te piętro. Te mieszkania były pootwierane, przetrzęsione tak w poszukiwaniu jakichś cennych rzeczy, także no taka demolka, nie? Fotografia, proszę bardzo. Przed domem jedliśmy zupę rybną z ziemniakami. Ryba to była tołpyga, która pływała w okolicznym zbiorniku zaporowym obok elektrowni. Nasz przewodnik mówi: słuchaj, weź wypij wódki trochę, bo to ci pomoże na pewno w razie czego na żołądek. Pamiętam tę chwilę, że państwo Semieniuk, no para siedzi i jedzą posiłek i w tym samym czasie, kiedyśmy spożywali, to Iwan po prostu żywo dość ostro opowiadał, co myślę, że na tym zdjęciu widać. W tle jest ich dom oczywiście, starszych ludzi, którzy tam mieszkają, wrócili do swojego rodzinnego domu i pomimo jakby formalnego zakazu mieszkania w strefie, to jednak tam żyją. We wsi w zasadzie opuszczony, bo pozostałe domy są puste. Co było ciekawie, uchwyciłem moment, w którym akurat Iwan zasłania sobie twarz dłonią swoją, tak żeby trochę ożywić, czy zrobić bardziej taki dynamiczny kadr. Promieniowanie, które było u państwa z imieniu na podwórku, było połowy niższe niż taki uznany za średnie na świecie. To nie była zresztą pierwsza wizyta takich wizytujących tam tą strefę w Czarnobylu u nich w domu. Oni bardzo chętnie opowiadają o tym, są zaprzyjaźnieni, czy byli zaprzyjaźnieni z naszymi przewodnikami, także to tutaj żadnej partyzantki w tym nie było. I nawet jadąc tam, nie widzieliśmy, czy tam będzie można coś kupić do jedzenia, czy jak. Więc jakieś takie tam rzeczy, które się bierze, nie, jakieś kabanosy, tego typu jakiś tam chleb. No zostawiliśmy tym ludziom to i faktycznie się ucieszyli z tego jakby takiego, no w pewnym sensie spontanicznego takiego daru, no bo tak wejść do ludzi i wyjść, to tak średnio wypada. W samym mieście Czarnobyl trzeba widzieć, że ono jest oddalone od samej elektrowni 12 kilometrów. No jest normalnie sklep, gdzie pasztetowa i wódka jest normalnie dostępna. To był taki naprawdę podróż w czasie do tyłu, bo ja zobaczyłem te same widoki jak w latach 80. w Polsce. Klimat schyłkowej komuny i to tak się tam mocno czuje. I jedyne co pamiętam, trzeba było przestrzegać, żeby niczego nie kłaść na podłodze. W całej strefie jakby zasada, że niczego nie kładziemy na ziemi, ponieważ te radioaktywne cząstki mogą osadzać się. Generalnie jest tam zasada, żeby się nie opierać o nic. No oczywiście robiąc zdjęcia, pamiętam, że wszedłem na dach 5. reaktora, który nie został nigdy ukończony i faktycznie są tam takie sceny, że ci robotnicy, którzy byli w Związku Sowieckim dość taką wyspecjalizowaną grupą, to byli specjalni robotnicy, którzy byli fachowcami w budowaniu tego typu obiektów. I to byli cenni fachowcy, w związku z tym to widać, bo że oni rzucili te narzędzia dosłownie i wybiegli i zostali wykłowani. I te pordzewiałe klucze tam dalej leżą w tych miejscach. No to pamiętam, że jak wdrapałem na ten 5. reaktor, no to tam nie szło gdzieś tam, nie wiem, nie otrzeć się o jakąś tam zardzewiałą ścianę, czy jak było ciemno gdzieś tam. O tu na przykład fotografia dość znanego miejsca w strefie Czarnobylu. To wesołe miasteczko, które miało ruszyć z okazji 1 maja. No i był taki tam diabelski młyn i te takie właśnie samochodziki, te całe wesołe miasteczko nie przywiozło nigdy żadnego gościa, bo parę dni wcześniej to wszystko zostało ewakuowane. No i tak to wygląda dzisiaj po prostu, rdzewiejące z wystającymi prętami beton. No miejsce niewątpliwie jest mocno, nie wiem, nacechowane, które ma bardzo właśnie silną historię też związaną z naszym krajem, czy w ogóle z naszym życiem, bo nie mówimy tu o czymś bardzo odległym historycznie, mówimy tu o czymś, co było tam raptem 35 lat temu. To nie jest wcale dla historii dużo. To była jedna z bardziej lajtowych katastrof na terenie Sowietów i może gdyby to, że Szwedzi, zdaje się Walijczycy i chyba Holendrzy nie zarejestrowaliby promieniowania u siebie, to może byłaby kolejna tajna katastrofa, której świat by się nie dowiedział. No, za Uralem katastrofa kysztymska, przy którym Czarnobyl to tam małe miki był po prostu. Koło Czelabińska jest takie jezioro, do którego wylewano dosłownie paliwo z elektrowni jądrowej. Dosłownie wylewano, tak. Także no, to myślę, że Czarnobyl przy tym to jest sanatorium. Gdyby tam było takie promieniowanie, żeby wpłynęło na materiał światłoczuły, to myślę, że dziś byśmy już nie rozmawiali. Natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, że przed wyjazdem ze strefy w dwóch miejscach są checkpointy, w których jest taki właśnie duży Geiger, który skanuje całego człowieka i jak się zapali zielone światełko, to znaczy, że można iść dalej, a jak się zapalają żółte, czerwone, no to zaczynają być kłopoty. Promieniowanie w strefie jest wyższe niż średnie, natomiast również na tyle niskie, że ludzie mogą tam przebywać. W jakimś ograniczonym czasie, nie non-stop, ale mogą tam przebywać. Może powiedzieć, że pokolenie się zmieniło, Czarnobyl nadal jest takim miejscem, który się ludziom z czymś kojarzy. Czy przez gry komputerowe, czy przez produkcję, nie wiem. Na tych spotkaniach autorskich na przykład, no wcale nie miałem jakichś tam wiarusów, którzy pamiętali ten dzień, w którym się świat dowiedział, że chmura Cezu się tam po tej Europie rozprowadziła. Tylko normalni młodzi ludzie, cała taka ekipa, która uważa, że to jest najfajniejsze miejsce do zwiedzania na świecie, tam jeżdżą. No w jaki sposób temat żyje dalej?
O ludziach i strefie wokół byłej elektrowni atomowej w Czarnobylu opowiadał Jerzy Wierzbicki. Wystawę z fotografiami z jego wyprawy można było oglądać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu wiosną 2021 roku.